jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnificat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Jest nadzieja.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w kolejnej audycji Jest Nadzieja. Dzisiaj z Państwem Dagmar Radiuk, ja jestem psychoterapeutką uzależnień w Domu Magnificat, skąd się właśnie łączymy. I moim gościem dzisiaj jest Marcin Blicharz. Cześć Marcin.
Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie.
Witaj, cieszę się, że spotykamy się już pewnie kolejny raz w tej audycji, także część z Państwa miała już możliwość Marcina poznać. Marcin jest naszym współpracownikiem od kilku lat. Współpracujemy ściśle na linii Wrocław-Łask. Przypomnij jeszcze parę słów o sobie. Co robisz na co dzień? Czym się zajmujesz? Twoje doświadczenie jest ogromne w pomaganiu człowiekowi potrzebującemu. Także zapraszam cię, żebyś kilka słów powiedział o sobie.
Na co dzień jestem zatrudniony w Towarzystwie Świętego Brata Alberta, koło wrocławskie. Tam mam przyjemność pracować w ogrzewalni, więc niskoprogowa placówka dla osób bezdomnych. Też pracujemy w zespole, też w kole wrocławskim street workerów od lat i to właściwie zawodowo w ten sposób. No i oczywiście tutaj od już kilku ładnych chwil pracujemy nad utworzeniem filii Domu Magnificat, czego jestem bardzo szczęśliwy.
Tak, razem jesteśmy szczęśliwi. Zaraz wrócimy do tego, bo to nasz główny temat spotkania. Natomiast przypomnijmy sobie pewnie razem początek tej historii. Ja pamiętam, że kilka lat temu przywiozłeś do nas pierwszego pacjenta potrzebującego pomocy, pacjenta uzależnionego. No i tak też się rozpoczęła nasza wspólna droga. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Jak to pamiętasz? Skąd też ta myśl, żeby współpracę kontynuować? No bo pojawiali się przez ten czas, myślę, że parę osób już stanęło na nogi, zaczęło nowe życie. Też dzięki wam, dzięki nam wspólnie. No więc to są piękne historie. No ale początek był pewnie ponad 3 czy 4 lata temu, już nie pamiętam dokładnie.
Ja opowiem o tym z wielką radością i myślę, że nam się to wszystko połączy, mam nadzieję, pod koniec tej audycji w całość, w ogóle skąd pomysł otworzenia też filii. Bo ja z osobami ogólnie uzależnionymi, szeroko pojętymi, ubogimi w rozmaitych kryzysach, głównie uzależnionymi, z taką pierwszą styczność jakby w pracy, w wolontariacie miałem 23 lata temu, więc już kawałek. I od tamtej pory szukałem takiego właśnie miejsca, takiego ideału. Więc, ale na chwilę wrócę do tego, do bezdomności i miejsca, gdzie pracuję dużo i poświęcam dużo czasu od lat. I jest to praca, w której można się wypalić, patrząc jakby na skalę, na ilość tych osób i na zmiany, jakie są też wśród ludzi w kryzysie bezdomności, bo dochodzi coraz więcej tych schorzeń psychicznych i w ogóle beznadzieja, która się rysuje głównie. I tutaj przez lata szukałem, jeśli ktoś chce, i ja wypatruję takich osób z szerokimi oczami, i które chcą coś zrobić, i takich osób jest dużo paradoksalnie, więc... I wtedy zawsze miałem taki dylemat, gdzie go wysłać, jakich narzędzi użyć. Bo osoby w ogóle uzależnione, a szczególnie w kryzysie bezdomności, to oprócz uzależnień mają cały szereg tego bagażu, który przez lata odkształcał ich życie w tym negatywnym sensie. I im trzeba pomagać naprawdę elementarnie, ale przede wszystkim mądrze. I to nie jest łatwe, szczególnie kiedy się dobiera złe narzędzia lub się w ogóle ich nie dobiera. No ale idąc dalej, to wysyłaliśmy do różnych ośrodków.
Tak, ja jeszcze ci chwilkę przerwę, trochę włożę może kij w mrowisko. Wiesz co, panuje takie powszechne przekonanie, ja często się z tym spotykam, co do osób właśnie w kryzysie bezdomności, do osób bezdomnych, że to jest ich wybór życiowy, że one nie chcą niczego zmieniać. Czy trochę obaliłbyś ten mit, jak to widzisz?
Na pewno każdy przypadek jest inny i samo takie sklasyfikowanie kogoś, wsadzenie w szufladkę jako jakby grupę społeczną jest krzywdzące, ale zawsze, kiedy pada takie pytanie wobec mnie, od razu mi się rysują przykłady różne konkretne i z reguły ja sam się łapię w tą pułapkę i nieraz się złapałem, kiedy oceniałem kogoś bardzo krytycznie, bardzo surowo, jakieś swoje sądy wysnuwałem, ale bo to się też bierze, myślę, że z braku jakiejś kompetencji i też z braku odporności, zetknięcia się z tak ogromnym cierpieniem i też obrazem człowieka, który jest nam niepasujący, bo nie pasuje do naszego pięknego, pachnącego, bardzo wyrafinowanego już świata, który jest po prostu piękny, jest jakiś piękny. I kiedy spotykamy człowieka, który jest śmierdzący, brudny, arogancki, bezczelny, pełen roszczeń, agresywny i można tu wymieniać wiele rzeczy, to w nas się wzbudza jakiś bunt też. Nie? I oceniamy to po pierwszej okładce, po pierwszym zetknięciu, ale właśnie te lata pracy pokazały mi, wiele razy musiałem się sam przed sobą korzyć, potem przepraszać te osoby, czasami nie wprost, ale w różny sposób, ale sam przede wszystkim to mi było pomocne, kiedy odkrywałem tą cebulkę tego człowieka i widziałem, że za tym się stoją na przykład bardzo, bardzo poważne różne wydarzenia życiowe, począwszy od, co jest częste, od urodzenia w miejscu na przykład, chociażby w domu dziecka, nie? Czy mama albo mama dziś piła, miała mnóstwo partnerów, dziecko było niewygodne, to naprawdę jest częste i czy gwałty, czy wieloletnie wyroki, właśnie jakieś niekoniecznie zawinione, bo to historie są naprawdę różne i myślę sobie, że czy zaburzenia psychiczne też są takie sytuacje, czy bywa też tak, wiecie Państwo, że czasami ktoś zjawia się u mnie w drzwiach, w progu ogrzewalni i po prostu zwyczajnie został wyrzucony z domu, dlatego że jest chory psychicznie i rzeczywiście te objawy tej choroby są trudne dla rodziny na pewno, ale to już nie będę jakby tego...
Kolejny wątek,
to jest kolejny wątek.
Trzeba by się zająć.
Tak, więc na pewno to pokazuje, że to nie jest takie... mi pokazuje, że to uzależnienie jest tylko jakimś pewnym tak naprawdę ratunkiem dla tych osób w pewnym momencie, bo po traumach typu spalenie domu... Tak.
Żeby jakoś przetrwać, przeżyć to wszystko.
Dokładnie. Zresztą teraz w ogóle żyjemy w takim świecie, że ludzie się maskują i kreują i osoby uzależnione tym bardziej to robią. Nie? Więc żeby dotrzeć do człowieka i poznać, naprawdę usłyszeć, co się kryje za danym zachowaniem, to trzeba z nim... Ja coraz częściej unikam słowa relacja, bo ono jest teraz nadużywane według mnie, bo do relacji to jest w ogóle bardzo, bardzo daleka droga, ale żeby zbudować jakieś zaufanie z osobą uzależnioną, czy po prostu bezdomną, czy w jakimkolwiek kryzysie nawet psychicznym, potrzeba trochę tej osoby posłuchać, trochę dotknąć tego jej świata i ta osoba musi poczuć, że to jest naturalne i szczere. Bo jak tego nie ma i my wyskakujemy jak królik z kapelusza ze swoimi świetnymi pomysłami, które tak naprawdę dają tym osobom i ładujemy im ciężary nie do uniesienia, bo mamy wyobrażenie, że one powinny się zachować tak i tak, kiedy my robimy to i to, to wtedy to jest niemożliwe zbudowanie właśnie nie relacji, ale może jakiegoś krztyny zaufania, które jest taką trampoliną do tego, żeby w ogóle zacząć poznawać, skąd się wziął taki tak ogromny kryzys, nie? Bo wymądrzać jest się łatwo, ale kiedy... I ja bardzo często, jak naprawdę spotykam te osoby w tym objawie takim naprawdę już krytycznym, czyli jest naprawdę osoba pełna robaków, pełna fekaliów, pełna ran i to bardzo poważnych, schorzeń medycznych, jakichś wielowątkowych jakichś chorób i zastanawiam się, co się musiało stać, żeby jakby przyjąć taki stan, żeby pogłębiać go, to nie może być decyzja. To są jakieś wieloletnie odkształcenia, które powodują, że my w to wchodzimy, wchłaniamy się, wsiąkamy. I jeszcze jak do tego jest uzależnienie, to tu jeszcze mechanizmy wszystkie uzależnieniowe. Są osoby, które wiele razy próbowały już, dziesiątki razy próbowały różnych dróg i im po prostu to nie wyszło. Nie? Więc tak poznałem dom Magnificat.
Tak, i wracamy teraz właśnie do tych osób, z którymi najpierw Wam udało się nawiązać jakąś relację, czy towarzyszyć po prostu w tym, czym są, w tej rzeczywistości ich. I pewnie pojawiło się to pragnienie, nie? Jakieś tam światełko nadziei, pragnienie zmiany. albo myślenie, nie, na początku o tym, że może spróbować, że może być inaczej.
Czy tutaj bardzo, korzystając, że mamy tą chwilę audycji, bardzo jakby chciałbym powiedzieć, co mnie ujęło w domu Magnifikat, znając tych ośrodków dość dużo i różnych w ogóle placówek i modeli różnych wychodzenia, oczywiście nie negując ich, ale to był jakiś czysty przypadek, że tu przyjechaliśmy, pamiętam właśnie z tym naszym pierwszym pacjentem, to był Ryszard, młody chłopaczek ze spektrum Aspergera chyba, w każdym razie jak poznałem tutaj ten dom, w ogóle ujął mnie od początku samego, jego wyjątkowość polegająca na pewno na atmosferze rodzinnej, która właśnie jest tym pomostem do zaufania, nie? I oprócz tego, że kiedy zadawałem dużo pytań i przyjeżdżałem coraz częściej, to zobaczyłem, że sama psychoterapia jest bardzo, bardzo profesjonalna, jest jej sporo w różnych odcieniach, więc jakby tu się już poczułem bezpieczny, że nie jest to tylko dom chrześcijański, gdzie jest Bozia, w dużym cudzysłowie, tylko właśnie jest przede wszystkim fachowa pomoc terapeutyczna. Ale oprócz tego właśnie ten wątek, że jest to dom chrześcijański, gdzie są sakramenty, gdzie jest taka, zdrowe to chrześcijaństwo i w odpowiedniej dawce zobaczyłem, przyjeżdżając kolejny raz, przywożąc jakieś osoby, widziałem, odwiedzając je później, widząc w jakimś odcinku, czy to dwóch tygodni, czy miesiąca, że one robią niesamowite progresy właśnie w połączeniu też i w zaufaniu i w połączeniu tego wszystkiego, co jest w tym domu. I zobaczyłem, że jest to naprawdę coś wyjątkowego. Nawet byłem tutaj, pamiętam jak chciałem zabrać Rysia na rekolekcję mojej wspólnoty i zostałem pouczony tutaj, że nie za bardzo można zabrać tą osobę, ponieważ jest w terapii, ponieważ osoby uzależnione też mogą zamienić swoje uzależnienie, podłożyć tą duchowość chrześcijańską. I to była we mnie, to pouczenie, to skarcenie było dla mnie pouczające, bo ja to jakby intuicyjnie widziałem, że ludzie, którzy uzależnieni wchodzą w duchowość tylko, jakby podkładają to rzeczywiście. Bardzo często to spotykam na ulicy, czy u siebie jakby w pracy, tylko nie zostało mi to tak nigdy jasno wytłumaczone, dlaczego tak jest. I to była taka iskra, że jeszcze bardziej zobaczyłem, że w tym domu się myśli, że jest bezpieczny to dom w każdym tutaj aspekcie. I to było dla mnie chyba otwarcie największe, że bardzo dużo o tym myślałem i często podaję to jako przykład, ten przykład właśnie Rysia. I to jakby zatrzymaniem jest moim pomysłem, że ja teraz zabiorę pacjenta na rekolekcję, bo przecież tam będzie Pan Bóg, że może coś się wydarzy. I to było dla mnie bardzo głębokie i takie doświadczenie właśnie otwierające bardzo na ten dom.
Wiesz, ale to jakby słuchając Ciebie, to myślę sobie, że to też takie wyjątkowe, że Ty jakby po tylu latach pracy, doświadczenia, też doświadczenia własnego i uzależnienia i duchowości i wspólnoty, wiesz, miałeś na tyle pokory i takiej otwartości, wiesz, na coś innego, nie? Że można, bo oczywiście też nie krytykując, ale też jakby mam różne obserwacje przez te lata, nie? Że czasem zjada nas zwyczajnie pycha, że to, co ja wiem, to, co ja uważam, jest najlepsze na świecie, nie? I pewnie dużo skostnienia się bierze to jakby w różnych obszarach naszego życia. Wynika z takiego myślenia właśnie, nie? Z takiej postawy, czyli braku otwartości, a to, co mówisz i chyba taka postawa, to ja też tak o sobie myślę w pracy z pacjentem, nie? Że to też mnie otwiera, że za każdym razem, jeśli nie mam w sobie takiej otwartości, będę się kierowała tylko tym, jak ja myślę, jak ja czuję, jak ja się nauczyłam i jak ja wiem, to mnie zamknie, to ja wtedy nie pomogę, nie? Ja muszę stanąć po prostu razem z nim. No ale tego też się nieustannie uczę, ale wiesz, to mnie zatrzymało w tym, co mówisz, nie? Że wiele osób gdzieś po drodze pewnie spotykaliśmy takich, które by uznały, że ich model, nie? I to, co ono i często ta religijność też wcale nie pomaga, nie?
Też na to patrzę trochę szerzej, bo jakoś kiedyś to było inaczej, tak to się mówi.
Tak.
I teraz w ogóle chyba my jako społeczeństwo w ogóle, abstrahując troszkę od uzależnionych, Ludzie są w ogóle nieufni, my sobie nie ufamy. Ktoś mądry kiedyś powiedział coś, co mi się spodobało, że my teraz jak człowiek drugi słucha drugiego, to myśli, co mu odpowiedzieć, a nie po to, żeby go wysłuchać. I teraz, kiedy przekładając to trochę na łono Kościoła, kiedyś te formy wszelkiej ewangelizacji, to sam mam takie doświadczenie, że po moim świeżym nawróceniu, kiedy z takim zapałem neofity niosąc ten przekaz właśnie o królestwie, o zbawieniu, to wychodziłem rzeczywiście na ulicę czy gdziekolwiek i łowiłem tych ludzi w garściami i oni przychodzili. I widzę wspólny mianownik tutaj taki, że właśnie teraz... No to jest wyczuwalne, kiedy my przychodzimy, mamy pomysł tylko, a słuchaj, chodź tu opowiem o Panu Bogu, powinieneś zrobić to i znikamy z życia. No to właśnie wracając do tej relacji, do tych pomostów zaufania, no to się nie da już, teraz tak to nie działa trochę. Więc też to widziałem w uzależnionych, że oni po prostu... Ja akurat się nawróciłem w cudowny sposób, ale taki natychmiastowy i to jest moja historia, ale patrząc przez te wszystkie lata i analizując statystykę, no one się, takie wydarzenia się dzieją dosyć rzadko.
No tylko pytanie, wiesz, czy to nawrócenie jakby zwolniło cię z pracy nad sobą, nie? Myślę, że nie zwolniłeś się nigdy, nie? Że jednak pracujesz i to, że jesteś w służbie tyle lat, to jest też ten efekt. Dzięki, Marcin, za tą pierwszą część rozmowy o samym powstawaniu i może jakiejś historii też jednego podopiecznego, porozmawiamy sobie za tydzień. Dziękujemy również Państwu. Mam nadzieję, że ta rozmowa zachęciła Państwa do posłuchania dalszej części, do tego, jaki jest efekt tego naszego spotkania, jakie są owoce, które się rodzą. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
I zapraszamy też do zaglądania na naszą stronę internetową www.fundacjamagnifikat.pl i też można zajrzeć na stronę Fundacji Nefesz, której prezesem jest Marcin Blicharz, z którym spotkamy się za tydzień. Do usłyszenia.
Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.
Połamani, pokaleczeni.